W dialogu Siła. 10 czerwca 2008. Oto subiektywny przegląd związków pracodawców i gospodarczych i stowarzyszeń oraz organizacji jednostek samorządu terytorialnego działających na rzecz przemysłu teleinformatycznego i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jaka jest ich rzeczywista siła i skuteczność wpływania na kształt prawa i obraz teleinformatyki? Wśród ponad 2,5 miliony przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce relatywnie mało przynależy do jakiejś organizacji pracodawców czy izby gospodarczej. Na tym tle wybuchł ostatnio spór w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W jej skład wchodzi rząd, związki zawodowe i organizacje pracodawców. W ocenie Solidarności organizacje pracodawców reprezentują tam za mało firm. Związek chce zmienić kryteria ich reprezentatywności. Podstawą ma być liczba przedsiębiorstw, w imieniu których działają. S. 99 095 organizacje biznesowe, czyli sektor I. I tutaj zaczyna się problem, ponieważ dotychczas organizacje wykazują, że po pierwsze pracuje w firmach członkowskich ponad 300 tysięcy osób, po drugie mają charakter ogólnopolski, a po trzecie ich członkowie muszą prowadzić działalność w podmiotach gospodarki narodowej określonych w więcej niż połowie sekcji polskiej klasyfikacji działalności. Te warunki spełniają Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan PKPP, Konfederacja Pracodawców Polskich KPP, Biznes Centrec lub BCC oraz Związek Rzemiosła Polskiego ZRP. W każdej z nich napotkamy przedsiębiorców przemysłu teleinformatycznego szacowanego na ponad 7 tysięcy firm. Gdyby tylko firmy IT chciały, to mogłyby wyrażać swoje zainteresowania sprawami publicznymi i wpływać na proces stanowienia prawa poprzez wyspecjalizowane izby gospodarcze, aczkolwiek do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji IT należy raptem 180 firm. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji KIGAIT liczy sobie 176 przedsiębiorstw, a Polska Izba Komunikacji Elektronicznej PIK minus 127. Przynależność do izb gospodarczych nie jest bowiem obligatoryjna, jak na przykład w Niemczech. Są oczywiście takie firmy, które decydują się jednocześnie należeć do kilku izb i kilku organizacji pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza operatorów telekomunikacyjnych, takich jak Grupa TPP IT, KPP, PKPP, BCC, Polkom TLP IT, PKPP, BCC, czy też Polska Telefonia Cyfrowa PIT, KIGAIT, PKPP, BCC, ale firma IT na przykład IBM, Polska PIT, KIGAIT. W gronie firm, które zdecydowały się na przynależność do teleinformatycznych izb gospodarczych są również media elektroniczne. Polsat Cyfrowy PIT, KIGAIT, Euroset PIT, Agora TCP, IT, Cyfra Plus PIT, czy Onet.pl PIT. To signum temporis, postępująca cyfryzacja i konwergencja mediów. W tle coraz gorętsze dyskusje, kto ma zapłacić za dekodery naziemnej telewizji cyfrowej i jak ma funkcjonować telewizja mobilna. Wymuszane medialnych tuzach szukania sojuszników w przemyśle teleinformatycznym. Notabene dopiero od 6 lat prawo pozwala na bezpośrednie członkostwo firm w ogólnokrajowych konfederacjach pracodawców, o ile mają one szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie w stosunkach pracy. I jak widać po listach członków, rzeczywiście korzystają z tego najwięksi, inni. Jeśli już wykazują zainteresowanie działalnością publiczną, wchodzą raczej do branżowych lub regionalnych związków pracodawców, do których założenia wystarczy wola 10 przedsiębiorców. W każdym razie cel działalności pozostaje ten sam. Reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej. Z mocy prawa związki pracodawców są uprawnione do opiniowania projektów aktów prawnych i ich opinie i dezyderaty muszą być uwzględnione w procesie legislacyjnym. Podobnie jest zresztą z izbami gospodarczymi, tyle że do ich założenia potrzeba co najmniej 50 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze działania tworzonej izby obejmującym obszar województwa. W wypadku, gdy terytorialny zakres działania izby będzie przekraczać obszar województwa, liczba założycieli powinna wynosić co najmniej 100. Czytamy w ustawie. Ta różnica między izbami gospodarczymi a związkami pracodawców wskazywałaby na większą siłę przebicia tych pierwszych, ale okazuje się, że w mediach liczy się głos głównych, ogólnokrajowych konfederacji pracodawców. S. 99 096 organizacje pozarządowe, czyli i sektor. W Polsce działa ponad 50 tysięcy organizacji pozarządowych i przeszło 8,2 tysiące fundacji, wynika z badania portalu ngo.pl. Co roku przybywa średnio nieco ponad 4 tysiące stowarzyszeń i około 500 fundacji. Nie należy jednak z tego wnioskować, że polski sektor pozarządowy z roku na rok powiększa się o taką właśnie liczbę organizacji. Co roku bowiem pewna liczba organizacji kończy działalność, co zwykle nie znajduje odzwierciedlenia w rejestrze RGON. Na ponad 5,4 tysiące szacuje się liczbę organizacji samorządu gospodarczego, czyli II sektor, i zawodowego jak PTI, czyli klasyczny II sektor. Ile z tych wszystkich organizacji II sektora działa na rzecz przemysłu teleinformatycznego i społeczeństwa informacyjnego? Tego na razie nie udało się policzyć. Pojawiłyby się zapewne problemy klasyfikacyjne, jak na przykład potraktować Fundację Nowoczesna Polska, która ostatnio koordynowała projekt utworzenia portalu Wolne Lektury, czy też Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo-Bór. Jego jednym z pierwszych sukcesów było utworzenie lokalnego portalu http://www.lubiewo.pl w ramach grantu Fundacji Grupy TP, ale dzisiaj już na przykład realizuje projekt na rzecz poprawy stanu zdrowia finansowany ze środków europejskich Kraina Trzech Wież nad Borami, aktywnością i zdrowiem płynąca. Pewne wskazówki daje raport Instytutu Gospodarki Centrum im. Adama Smitha sprzed 3 lat o 36 najistotniejszych organizacjach mogących wywierać wpływ na kształt polskiej informatyzacji. Siłą rzeczy dominują wspomniane już izby gospodarcze i PTI, ale również można tam znaleźć ciekawe stowarzyszenia, klasyczne, stricte internetowe oraz pretendujące do miana think tanków. Po latach swoją pozycję utrzymały PTI, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, ISACA, Stowarzyszenie do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych, ISOC Polska, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania, PRO, Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych, MOST. Działają też stowarzyszenia ewidentnie traktowane przez założycieli jako instrument polityki korporacyjnej. Do nich należy zaliczyć Stowarzyszenie Linux Profesjonalny, które formalnie założyły osoby fizyczne, ale pracujące wówczas w trzech firmach wspierających HP, Novell i Oracle, w niektórych przypadkach jako rzecznicy prasowi. Na początku czerwca 2008 rok ma się odbyć główna impreza stowarzyszenia, IV Kongres Linux w biznesie. Podobną organizacją jest również KROS, Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów. Tyle że w świetle prawa nie jest ona stowarzyszeniem, lecz nieformalną grupą 27 firm IT, organizacji pozarządowych i dwóch katedr informatyki gospodarczej SGH i Uniwersytetu Gdańskiego. Celem KROS jest promocja otwartych standardów informatycznych. Czytaj. Walka z rozwiązaniami Microsoftu. W listopadzie 2007 rok osoby prawne posiadające znaczący dorobek w dziedzinie telekomunikacji, informatyki, informatyzacji i promocji rozwoju społeczeństwa informacyjnego powołały KRS i Koalicję na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Celem jest stworzenie platformy dialogu i współdziałania środowisk i organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz propagowania wiedzy i podejmowania wspólnych działań służących jego budowie. Lada dzień nie należy się spodziewać prezentacji KRSI na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury, w skład której wchodzi podkomisja stała do spraw transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych prowadzona przez wiceprzewodniczącego komisji Janusza Piechocińskiego PSL. Bardziej wyrafinowaną formą zaistnienia w dialogu społecznym są rosnące w siłę think tanki. We wspomnianym raporcie za takie uznano przede wszystkim Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Działa ono od 1997 rok. Pod koniec czerwca 2008 rok zorganizuje po raz 12 swoją sztandarową konferencję Miasta w Internecie. Pozycjonuje się jako instytucja ekspercka zajmująca się rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym innowacyjnymi zastosowaniami ICT w duchu strategii lizbońskiej. Jej dziełem są strategie informatyzacji i analizy rozwoju województw małopolskiego, łódzkiego, śląskiego i podkarpackiego, a liderami Krzysztof Głąb, Józef Orzeł, były polityk i poseł na Sejm Porozumienia Centrum, wieloletni prezes samorządowego wydawnictwa Municipium i Kajetan Wojsyk, informatyk miejski, szef Biura Informatyka Miejskiego w Urzędzie Miasta Częstochowy. Bywa też, że biznes świadom przychylniejszego nastawienia mediów i polityków do opinii głoszonych przez niezależne think tanki inwestuje albo w już istniejące organizacje, jak na przykład Instytut Sobieskiego, który w okresie rządów PiS zasilili menedżerowie IBM Polska. Ich dziełem jest pamiętny raport o PESEL 2, albo umiejętnie wykorzystuje poglądy głoszone na różne tematy, na przykład przez Instytut Globalizacji. Ta instytucja, która przedstawia siebie jako wolnorynkowy instytut spraw publicznych i niezależny ośrodek analityczny, prowadzony w formie fundacji od 2 lat przez Tomasza Teluka i Tomasza Sommera, ostatnio prowadzi wzmożoną kampanię medialną na rzecz dostępu Polaków do cyfrowej telewizji. Specyfiką polskiego rynku jest oglądanie na supernowoczesnych telewizorach programów tworzonych w archaicznej technologii analogowej. Czytamy o tym w jednym z raportów S. 99 097 organizacje samorządowe samorządowe, czyli sektor 1,5. Specyficzną formą organizacji życia społeczno-politycznego kraju są stowarzyszenia gmin, powiatów i województw oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego KFRIST, której stronę samorządową reprezentują Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich ZMP, Związek Powiatów Polskich ZPP, Związek Gmin Wiejskich ROK oraz Związek Województw ROK, reprezentując interesy jednostek samorządu terytorialnego wobec parlamentu i administracji rządowej. KFRIST jest bardzo skuteczną platformą do wpływania na władzę w rządzie, samorządzie oraz Sejmie i Senacie. Ich głos liczy się także w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim, co coraz częściej nabiera znaczenia w procesie stanowienia prawa. Z punktu widzenia organizacji biznesowych są sprawdzonymi partnerami w różnego rodzaju akcjach lobbyingowych w dobrym tego słowa znaczeniu. Dotyczy to również przemysłu teleinformatycznego, który umiejętnie wspiera zainteresowania samorządowców w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznej administracji. Przykładowo w ZPP działa Komisja do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego, mająca swoje odzwierciedlenie w KFRIST w postaci Zespołu do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego. Współprzewodniczy mu Rudolf Borusiewicz, sekretarz generalny ZPP, docenił to m.in. Microsoft, lokując Łódzkie Centrum Innowacji w ramach ZPP. Są oczywiście takie organizacje samorządowe, które nie należą do KFRIST, ale mają wyraźny i pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Należy do nich niewątpliwie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gminy SRGG. SRGG wspomogło m.in. projekt budowy portalu Wrota Parsenty S.99098. Jak wpływać na proces stanowienia prawa? Można siedzieć cicho jak trusia i nie należeć do żadnej organizacji samorządu gospodarczego czy też zawodowego albo jakiegoś stowarzyszenia. Tisze jedniesz, dalsze budniesz, mówi rosyjskie porzekadło. Ale wtedy nie można mieć do nikogo pretensji o kształt prawa. Jeśli chcemy się uważać za społeczeństwo obywatelskie, to trzeba umieć artykułować swoje racje. Dyskusja o porządku prawnym i stopniu regulacji i obrotu gospodarczego to bez przesady kwestia życia i śmierci dla przedsiębiorców. Natomiast aktywny udział w debatach i projektach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego jak największej liczby osób z czasem pozwoli wyzwolić tę tematykę ze środowiskowego getta, za jaką w tej chwili ona uchodzi. Szacunkowe dane Komisji Europejskiej mówią o 15 000 obowiązujących aktów prawnych UE. W przeliczeniu, cała unijna legislacja to 100 000 stron maszynopisu, podaje w swoim komunikacie Konfederacja Pracodawców Polskich. Uważa ona, że stworzenie otoczenia regulacyjnego, charakteryzującego się wysokim stopniem przejrzystości, efektywnością i znakomitą jakością, powinno być nadrzędnym celem polityki Unii Europejskiej. Widzimy bezpośrednią zależność między poprawą prawa a realizacją celów strategii lizbońskiej. Otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw stanowi czynnik decydujący o ich konkurencyjności, zrównoważonym wzroście i w konsekwencji o zatrudnieniu, czytamy dalej. Oto przykłady. Plany nowelizacji europejskiej normy N131 mówią o zwiększeniu dopuszczalnej odległości między szczeblami drabiny do 300 mm. Natomiast zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie osobistego wyposażenia ochronnego, do każdej pary kaloszy dołącza się 24-stronicową instrukcję. Książeczka ta drukowana jest w 10 językach i zawiera informacje dotyczące oceny ryzyka użytkowania oraz sposobu przechowywania trwałości, mycia łagodnym środkiem odporności na wstrząs elektryczny, niską temperaturę i olej. To przykłady ogólne, ale w dyrektywach dotyczących ICT znaleźlibyśmy równie kłopotliwe, nie mówiąc już o twórczych implementacjach europejskich dyrektyw do polskiego prawa, wprost wpływających na stan polskiej gospodarki, jak na przykład przepisy o ochronie środowiska traktujące stacje bazowe bezprzewodowej komunikacji elektronicznej na równi z bronią atomową. Rzecz w tym, aby konsultacje społeczne, o które zabiegają wszystkie wymienione wyżej organizacje, nie przerodziły się w totalną obstrukcję procesu legislacyjnego. Mnogość organizacji, którym urzędnicy ministerialni wysyłają projekt dokumentu rządowego, działa w rezultacie na szkodę zainteresowanych. Według raportu portalu organizacji pozarządowych ngo.pl na przykład, na listach konsultacyjnych Ministerstwa Zdrowia pojawia się od 15 do 173 instytucji, są to ministerstwa, urzędy centralne, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz nieliczne organizacje pozarządowe. Trudno dociec, dlaczego jedne projekty ustaw przesyłane są nam do konsultacji, a inne nie. Żalą się autorzy raportu, jeśli już nawet jakaś organizacja wysili się na odpowiedź. Bywa tak, że nie doczeka się odpowiedzi na zgłaszane uwagi. To monolog i działanie pro forma, orzekango.pl. Można oczywiście próbować zorganizować wysłuchanie publiczne, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 rok, o działalności lobbyingowej w procesie stanowienia prawa, ale ta forma jest tak rzadko stosowana, że ogranicza się sporadycznie do kilku typu wysłuchań rocznie przed komisjami sejmowymi, chociaż zdarzyło się w tym roku autorowi tego artykułu być na konferencji o elektronicznych dokumentach identyfikacyjnych zorganizowanej przez jednego z zarejestrowanych lobbystów w formie właśnie wysłuchania publicznego. W konsekwencji wystąpień ekspertów i firm zajmujących się tą tematyką urzędnicy MSWiA musieli wysłuchać i zdać z niej relacje właściwemu wiceministrowi. Nic dziwnego, że coraz częściej izby gospodarcze szukają wsparcia u silniejszych partnerów, zwłaszcza KPP i PKPP. Tej pierwszej przewodzi Andrzej Malinowski, kilkakrotnie wiceminister jeszcze za PRL, ale również były poseł na Sejm z ramienia PSL-fi i rok jako współtwórca Ministerstwa Gospodarki i były działacz PSL. Uważa się, że jego argumenty łatwiej trafią do wicepremiera Waldemara Pawlaka. Henryka Bochniarz kieruje zaś PKPP w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego w 1991 rok. Była ministrem przemysłu i handlu. Kandydowała na urząd prezydenta rok. Jest też współprzewodniczącą Trójstronnej Komisji. I jeśli okazuje się, że racje izb gospodarczych nie są brane pod uwagę przez rząd czy Sejm, to do akcji wchodzą obie konfederacje. Podstawową bolączką wszystkich organizacji jest ograniczona liczba osób i ekspertów decydujących się na tego typu działalność pro publico bono. Pod tym względem nie zmieniło się nic od 2005 rok. Dalej najbardziej aktywne osoby działają często w kilku organizacjach, przygotowując jednolitą opinię pod różnymi szyldami. Sztuką jest objąć wszystkie przepływy idei i pomysłów w obrębie tych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze większą, umiejętnie przeprowadzić wizję i koncepcję porządku prawnego, aby pogodzić rację większości. W dialogu siła. Oto istota demokracji.